Na antenie Radia Maryja z nami jest minister rolnictwa i rozwoju wsi, pan minister Jan Krzysztof Ardanowski. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam i serdecznie pozdrawiam i ojca, i wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Panie ministrze, polskie rolnictwo i głos polskich rolników, którzy z niepokojem patrzą na tak zwaną piątkę dla zwierząt, de facto ten projekt tej ustawy uderza w wiele branż produkcji rolnej w naszej ojczyźnie.
To jest projekt, który wszystkich zaskoczył. Nie był z nikim ze środowisk wiejskich konsultowany, nie był również w żaden sposób konsultowany z Ministerstwem Rolnictwa. To dziwne, bo w ministerstwie prowadzimy bardzo intensywne prace nad zmianą ustawy o ochronie zwierząt, wprowadzając i planując prowadzić czipowanie zwierząt, również certyfikowanie ewentualnych przedstawicieli organizacji społecznych, którzy mieliby prawo ingerowania w gospodarstwach. Staramy się podnieść dobrostan zwierząt dla wszystkich gatunków zwierząt, nie tylko dla jakiegoś wybranego. To zresztą spotyka się z dobrym odbiorem rolników, na przykład dodatkowe środki, które przeznaczyliśmy na poprawienie dobrostanów bydła i świń, są atrakcyjne i wielu ludzi chce z tego korzystać. 42 tysiące gospodarstw w pierwszym roku, kiedy zawsze to jest taki rok trochę rozbiegowy, czy taki rok, gdzie są pewne wątpliwości. 42 tysiące rolników zgłosiło się do tego programu. Poprawiamy, jest przygotowane rozporządzenie dotyczące poprawienia warunków dla zwierząt w schroniskach, więc z tego nikt nie skorzystał, a wprowadzono ustawę, która absolutnie zaskoczyła mieszkańców wsi, bo jest w wielu miejscach nielogiczna, niespójna. Nie wiem zresztą, kto to pisał, bo nie znam autora tej ustawy. Na wsi jest odbierana z różnych powodów jako ustawa, która mocno uderza w polską wieś.
Panie ministrze, między innymi rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw mówi wprost, ta ustawa to jest zbyt daleka ingerencja w działalność gospodarczą i także stworzenie kolejnych furtek dotyczących umocowania się tak zwanych środowisk ekologicznych, podkreślam tak zwanych, bo coraz więcej rzeczywiście pokazuje się różnego rodzaju środowisk politycznych podszytych pod tak zwane organizacje ekologiczne.
Proszę ojca, nagłaśnia się jeden z wątków ustawy. Ten, który ma przekonać ludzi do poparcia tej ustawy, czyli sektor zwierząt futerkowych. Przedstawiając notabene tych rolników, 880 kilku, którzy zajmują się hodowlą zwierząt, jak wręcz zorganizowaną mafię. Mówi się o lobby futerkarskim, o przemyśle, a to są rolnicy, i mniejsi, i więksi, podobnie jak i w innych grupach hodowli. Są i tacy, którzy mają kilka krów, i tacy, którzy mają kilkaset krów, którzy bronią swoich racji. Zajmowali się hodowlą zwierząt futerkowych, ponieważ przez lata było na to zapotrzebowanie. Teraz chce się z jakichś pobudek ideologicznych narzucić, zmusić społeczeństwo do tego, żeby ludzie nie korzystali z futer. I to zresztą to odpowiada jakby tendencjom na świecie, modom, tym, że te futra przestały być synonimem może dobrobytu czy pozycji społecznej, w mniejszym stopniu są może potrzebne do ochrony przed chłodem. Chociaż ci wszyscy, którzy mówią, że mamy syntetyczne ubrania, nie rozumieją, że te syntetyczne będą się rozkładały 1000 lat, a te futra prędzej czy później się rozłożą, mole zjedzą albo ulegną naturalnej utylizacji. Ale już pomijając to wszystko, jeżeli się likwiduje jakąś działalność gospodarczą, która była podstawą życia, utrzymania tysięcy ludzi, i nie ma znaczenia, czy to było więcej, czy mniej. Tu rzecznik praw małych i średnich przedsiębiorstw doskonale to pokazuje. Jeżeli z mocy prawa likwiduje się jakąś działalność ludzką, która nie jest działalnością przestępczą, nie mówimy o uprawie narkotyków, czy o prostytucji, czy o jakichś innych nagannych zachowaniach ludzkich, tylko mówimy o normalnej działalności hodowlanej. Więc jeżeli państwo chce tego zakazać, wspomniałem, że nie robi tego w żaden sposób konsultując kimkolwiek, ale chce zakazać, to musi zapewnić odszkodowania za utracone miejsca pracy, za inwestycje, które zostały poniesione, dając jednocześnie jakiś rozsądny czas na wycofanie się z tej produkcji.
Chociaż, panie ministrze, by wspomnieć rzeczywiście rolników, którzy dzwonią do nas, do Radia Maryja, trochę także zdumieni tym wszystkim, co się dzieje. Pan minister na pewno spotyka się z tymi rolnikami, którzy chociażby pobrali kredyty, zrobili ogromne inwestycje, są teraz umocowani, jeżeli chodzi o swoją przyszłość, jeżeli chodzi o daną produkcję i gałęź rolniczą. Oni są po prostu zrozpaczeni, nie wiedzą, co będzie się z nimi działo.
Wcale się nie dziwię, bo chcieli rozwijać swoje gospodarstwa w tym typie produkcji, który jest przecież legalny, dopuszczalny, który teraz ma być likwidowany. Ja przyjrzałem w te inne państwa, 13 krajów Unii Europejskiej, które wprowadziło zakazy, tylko tak, w 5 krajach nie było żadnych ferm, żadnych. No więc łatwo wprowadzić zakaz, jeżeli nikogo to nie dotyczy. W kilku następnych to były pojedyncze, 1, 5, to był taki zakres hodowli. Natomiast w tych krajach, to była Holandia i Norwegia, gdzie tych zwierząt było trochę więcej, ale i tak znacznie mniej niż w Polsce, wprowadzono albo bardzo długie okresy dostosowawcze, to jest najczęściej 10 lat, i jednocześnie duże odszkodowania, nie tylko za matki, które trzeba będzie z tej hodowli wycofać, ale również za pawilony, za klatki, za maszyny, za urządzenia, za kuchnie do tego przystosowane. Te sprzęty i te budowle się do niczego innego nie nadają. To są, trzeba je zniszczyć, a kosztowały bardzo dużo. W związku z tym obowiązkiem państwa jest również zapewnić stosowne odszkodowania. I rolnicy mogą czuć się zagrożeni, bo wydaje mi się, obym nie był zwiastunem złych informacji, że to jest kolejny krok do takiego rozszerzania lewicowego pod szyldem ekologii, lewicowego zawłaszczania sobie świata i określania, co ludzie mają robić. 3 dni temu byłem na Radzie Ministrów Rolnictwa w Brukseli, gdzie dyskutuje się zakaz hodowli kur w klatkach. Czyli kolejny krok będzie czyniony, żeby eliminować jakieś działy hodowli zwierząt. Oczywiście poprawiać warunki trzeba. Przecież rolnik jest tym, który opiekuje się zwierzętami. Byłby, przepraszam, głupi, gdyby nie opiekował się swoimi zwierzętami. Przecież chce, żeby były zdrowe, żeby były w dobrej kondycji, bo one przynoszą mu określone pożytki. Tak było od czasu, kiedy ludzie osiedli, zajęli się rolnictwem i hodowlą zwierząt. Takie pożytki, jakie w danym czasie były potrzebne. Były mu potrzebne futra, hodował zwierzęta na futra. Jeżeli nie będzie potrzeby społecznej i społeczeństwo nie będzie chciało futer, no to hodowcy będą musieli z tego zrezygnować, co jest oczywiste, bo nie będzie tego gdzie sprzedać. Natomiast administracyjne likwidowanie musi się wiązać z odszkodowaniami, a w Europie sytuacja jest taka, że te hodowle przeniosą się do innych krajów. Do innych krajów na wschód od nas, do krajów azjatyckich. Więc taką tylko hipokryzją jest twierdzenie, że my tu sobie sumienia uspokajamy, natomiast te hodowle pewnie w gorszych warunkach będą prowadzone gdzie indziej. Jeszcze skandalem jest to, że motywem czy powodem, pretekstem do rozkręcenia tej całej burzy był film w Onecie, który ja poprosiłem ekspertów, lekarzy weterynarii, ekspertów, specjalistów do przeanalizowania tego filmu i pokazują minuta po minucie, że jest to film absolutnie zmanipulowany. Fałszywy, zakłamany, zmanipulowany, pokazujący fałszywe tezy, które głosi tam lektor czytający. On miał właśnie tak przedstawić produkcję zwierząt futerkowych, żeby ludzie się przerazili traktowaniem tych zwierząt. Jest to zmanipulowany materiał, który nie powinien w ogóle być brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.
No właśnie, mamy w tym filmie, panie ministrze, także oberwało się Radio Maryja, tak, które zostało nazwane lobbystą na rzecz przemysłu futerkowego. No właśnie, pytamy się za co? Chyba tylko za to, że udostępniamy antenę rolnikom, którzy mogą swobodnie wypowiedzieć się i rozmawiać także ze słuchaczami i widzami o swoich radościach i troskach.
To prawdopodobnie, jeżeli się będą scenariusze redukowania rolnictwa sprawdzały, to pewnie będziecie drobiarzy, którzy hodują kury, i tych, którzy hodują bydło na pastwiskach, a za chwilę już takie głosy przecież są, żeby zakazać hodowli bydła, bo ponoć negatywnie wpływają na klimat, bo metan w żywaczu powstaje i tak dalej, i tak dalej. Świat idzie w jakimś obłędnym, złym kierunku. To zresztą jest moim zdaniem kolejna odsłona takiej wojny o zasady na poziomie wręcz aksjologicznym. Czy człowiek ma prawo czynić przyrodę sobie poddaną, jak w Księdze Rodzaju czytamy, co uznają wszystkie religie świata? Czy zwierzę stanie się ważniejsze od człowieka? Dehumanizacja ludzi i wręcz tworzenie bosków ze zwierząt. To jest jakieś nowe pogaństwo się po prostu pojawia. To jest odprysk szerszej sprawy. I mi jest przykro, że my coś takiego w Polsce robimy. Ja jestem związany z Prawem i Sprawiedliwością od 20 lat. To jest mój absolutnie świadomy wybór. Byłem związany z Lechem Kaczyńskim. Byłem jego doradcą. Byłem przekonany, że partia o konserwatywnych, patriotycznych zasadach, partia, która uzyskuje popularność społeczną w różnych grupach społecznych, nie tylko przecież na wsi, chociaż ostatnie wybory do parlamentu i wybory prezydenckie zostały wygrane dzięki poparciu polskiej wsi, która jest w tej chwili zagubiona. Ale partia, która dba o polski interes międzynarodowy, o polski wizerunek, partii, która chce kraju sprawiedliwego, solidarnego, ale opartego również o zasady chrześcijańskie, które dla mnie są ważne i nie boję się o tym mówić, chociaż to ponoć jest niepoprawne politycznie w tej chwili. Więc jestem bardzo zdziwiony i zaskoczony, że kiedy mamy przed sobą 3 dobre lata, lata spokojne w sensie kolejnych wyborów, moglibyśmy naprawiać Polskę, poprawiać wiele spraw. W rolnictwie jest mnóstwo spraw. Rolnictwo zawsze będzie miało problemy. To jest obszar tak ogromny, że trudno sobie wyobrazić lata bez problemów. Możemy rozwijać systemy zabezpieczeń, ubezpieczeń w rolnictwie, które by nie były dyskryminujące dla rolników, aby ustabilizowały, zmniejszyły ryzyko nieszczęść, które się mogą pojawić. Gospodarka wodna na obszarach wiejskich, zachęcanie rolników do współpracy gospodarczej, żeby byli mocniejsi wobec sieci handlowych, wobec przetwórców. Jest wiele rzeczy i my taką ustawą, która rozsierdziła wieś, mówię to absolutnie otwartym tekstem, ja jestem ze wsi, ja się z tą wsią utożsamiam, kieruję resortem 2 lata i wydaje się, że większość rolników, chociaż nie ma rzeczy łatwych i problemy również cały czas były, jednak uważa, że wreszcie sprawy polskiej wsi są jednymi z najważniejszych dla państwa, że niezależnie od różnych zawirowań na rynku światowym, nieszczęść, kłopotów klimatycznych, pandemii, to państwo będzie chroniło polską wieś, dlatego że ona zajmuje się nie tylko produkcją żywności, to jest ważne, bezpieczeństwo żywnościowe, cóż cenniejszego oprócz bezpieczeństwa, nie wiem, wolności, niepodległości, to bezpieczeństwo żywnościowe, żebyśmy mieli co jeść, co zapewniają polscy rolnicy, ale również ochrona przestrzeni na wsi, ta aktywność mniejszych miejscowości, wsi, małych miasteczek, to jest dobro, które polska wieś wnosi. Wielka spuścizna kulturowa, dziedzictwo kulturowe, patriotyczne i wieś nie rozumie po prostu tego, więc niezależnie od tego, czy to ktoś się o to obraża, czy nie, bo mnie sporo inwektyw różnych spotkało w ostatnich dniach, chociaż staram się nie komentować. Jest to praktycznie pierwszy komentarz do ustawy. Nie wypowiadałem się na ten temat, bo zależy mi na tym, żeby polska prawica trwała przy władzy, żeby mogła kontynuować reformy państwa. Wymodliliśmy tę Zjednoczoną Prawicę. Walczyliśmy o nią i z powodu źle skonstruowanej ustawy, która ma szereg wad, luk prawnych, nielogiczności. Proszę sobie wyobrazić 6-metrowy łańcuch u małego rotlerka. Zapewnienie krowom pasącym się na pastwisku czy owcom w górach ochrony przed deszczem. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Również potężne uderzenie w nasze interesy gospodarcze. Niektórzy bagatelizują, bo tak próbowano przedstawić ustawę, że tylko zwierząt futerkowych to dotyczy. Sprawą absolutnie zasadniczą jest danie, wzmocnienie uprawnień organizacji prozwierzęcych do wchodzenia do prywatnych posesji. To jest najbardziej restrykcyjne w tej chwili w Europie prawo wobec właścicieli zwierząt.
I otwiera się furtkę, panie ministrze, dla swoistego rodzaju...
Mogą wchodzić i zabierać swoją prywatną własność.
Tak. To jest nękanie polskiego rolnika.
Państwo ma w sytuacjach nadzwyczajnych prawo zabrać majątek obywatela. Jego samochód, jego dom. W sytuacjach nadzwyczajnych państwo. Natomiast nie może być sytuacji, że ktoś nie mający przygotowania żadnego wiedzy weterynaryjnej, zootechnicznej, przychodzi i robi przeszukanie w domu, w budynkach, twierdząc, że zwierzęta są źle utrzymywane. Zarzut na przykład wobec krów mlecznych, które są bardzo chude. To jest naturalna kondycja krów mlecznych, które dają dużo mleka. One są bardzo chude. Zdaniem ekologów są zagłodzone, zabiedzone przez rolników i może należałoby rolnikom te krowy odbierać. To jest kolejny absurd tej ustawy. I bardzo ważny dla mnie, ja muszę przedstawiać skutki ekonomiczne. Ja za to odpowiadam, niezależnie od tego, jakie mnie konsekwencje spotkają, czy są już chyba przesądzone zresztą. Dla polskiego rolnictwa musimy szukać rynków zbytu, ponieważ nie środki publiczne, nie pieniądze unijne, nie dotacje z budżetu państwa powinny być podstawą dochodów rolników, tylko nasza praca i możliwość ulokowania tego zarówno na rynku wewnętrznym, tu trzeba przeprowadzić bardzo twardą też walkę z supermarketami, ale również szukanie na rynku zewnętrznym, czyli eksport. My nie jesteśmy wielkim krajem producentem zbóż. Nie zarobimy na tym. Nie zarobimy na rzepaku. Buraki, cukier w ogóle jest piętnowany jako biała śmierć. Zresztą konkurencja trzciny cukrowej sprawi, że i opłacalność buraków w Polsce bardzo ucierpi. Mleka na świecie nie da rady więcej sprzedać. Świat jest nasycony mlekiem i jego przetworami i są nadwyżki. Zostaje mięso. Mięso wołowe, wieprzowe i drobiowe. Wieprzowe, afrykański pomór właściwie sprawia, że Europa traci znaczenie w produkcji wieprzowiny. My na tym też nie zarobimy. Zostaje wołowina. W planie, który zaproponowałem premierowi 2 lata temu, było istotne zwiększenie hodowli bydła mięsnego na pastwiskach, których mamy dużo, na 2 milionach hektarów nieużytków, które powinny, do których są dopłaty, powinny stać się ekstensywnymi pastwiskami, żebyśmy mogli tam hodować bydło. Również w górach owce, to szalenie ważne, żeby rolnictwo utrzymać w górach. Drób to jest przerabianie zboża, którego nie idzie sprzedać. Więc żebyśmy utrzymali produkcję drobiu i produkcję wołowiny, musimy mieć rynki. A nie ma innych nowych rynków. Nie ma na świecie żadnych nowych rynków, jak rynki krajów muzułmańskich. Ja znam opinię Janusza Wojciechowskiego, który przedstawił pewną statyczną sytuację sprzed kilku lat, że wtedy zmniejszenie produkcji uboju halal i koszer zostało zastąpione sprzedażą na inne rynki. To było 8 lat temu, to już się nie powtórzy. W tej chwili rynki są nasycone. Jedynie tam, gdzie są, z przykrością to mówię, ale tam, gdzie są muzułmanie, czyli ci, którzy w Unii Europejskiej, jest ich coraz więcej, i kraje muzułmańskie na świecie. Północna Afryka, Zatoka Perska, Azja Południowo-Wschodnia, Indonezja na przykład, kraje muzułmańskie zachodniej Afryki, to są jedyne rynki, jedyne realne, podkreślam, realne rynki na zwiększenie sprzedaży z Polski. I my się od tych rynków odcinamy, ponieważ tam oczekują określonego uboju zwierzęcia. Więc nie możemy mówić o tym, co było w 2013 roku. To już jest zamierzchła przeszłość. To, co się dzieje na rynkach w tej chwili, sprawia, że naprawdę mamy coraz mniejsze możliwości. Więc ja jako minister rolnictwa mam absolutny obowiązek o tym opowiedzieć. Chłodno, bez emocji, spokojnie, ale o tym wszystkich, o tych skutkach opowiedzieć. A że ktoś reaguje nerwowo, wiele głosów ze strony moich niestety kolegów, również z PiS-u, bardzo krytycznych, obraźliwych, to trudno, to trzeba czasami uzbroić się w cierpliwość i pomodlić się do Pana Boga o to, żeby dał komuś rozum. Natomiast ja muszę o tym mówić, ponieważ to, jeszcze raz powtórzę, to mocno może uderzyć w polskie rolnictwo.
Panie ministrze, dziękuję za ten komentarz do ważnej sprawy. Przy tej okazji oczywiście pozdrawiamy gorąco pana i pozdrawiamy wszystkich polskich rolników.
Bóg zapłać, wszystkiego dobrego polskim rolnikom, wszystkiego dobrego słuchaczom Radia Maryja Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi.